Dobry wieczór, Anna Rębas. Przyznano najwyższe żeglarskie wyróżnienia za ubiegły rok. Srebrny sekstant trafi podczas uroczystej gali na początku marca do kapitana Ryszarda Wojnowskiego. Wyprawa jachtu Lady Diana 44 zakładała opłynięcie bieguna północnego w jednym tylko sezonie. Ta sztuka nie udała się, ale samo pokonanie przejścia północno-wschodniego to i tak znaczący wyczyn w historii polskiego żeglarstwa polarnego. Tak uzasadniał decyzję jury publicysta morski Aleksander Gosk.
Lody w pewnym momencie zatrzymały dzielną załogę i po przejściu drogi północno-wschodniej, co i tak jest wielkim wyczynem, ponieważ to jest znowu pierwsze przejście tej północnej drogi morskiej polskiego jachtu. No niestety przejście północno-zachodnie z kolei zatrzymało ich lodami zbitymi, musieli przerwać tę próbę i udać się do kanadyjskiego Vancouver, gdzie ta wyprawa się skończyła, a więc kapitan Ryszard Wojnowski i jego załoga.
Kapitan Ryszard Wojnowski jest dziś z nami w studio i rozmawiamy o tym właśnie rejsie.
Wie pan już o tym, że ma pan tą nagrodę?
Tak, wiem. Zostało już to ogłoszone oficjalnie, jest w internecie, także koledzy zadzwonili. Maciek Sockiewicz, który dostał wyróżnienie, też jako pierwszy do mnie zadzwonił.
Kiedy żegnałam obie wyprawy, jedną z Sopotu, drugą z Gdyni, polarne tak je nazwałam, to tak sobie pomyślałam, że obie są pewnie tak samo ważne dla żeglarzy, którzy je organizują i obie są trudne i obie powinny zostać zauważone. I tak się stało, bo chyba pan Maciej dostaje wyróżnienie, a pan dostaje główną nagrodę. Ale dla żeglarza z takim stażem jak pan, to chyba miłe.
To jest bardzo miłe, tak, bo to mało kto dostaje taką nagrodę. Nie ukrywam, że wpłynąc ten rejs, mieliśmy nadzieję, że coś takiego dostaniemy, tak, ale najpierw trzeba było przepłynąć. To się udało.
Ile było mil morskich przed wami?
Mil morskich było, znaczy pierwotny plan był bardzo ambitny. Chcieliśmy upłynąć biegun dookoła w ciągu jednego sezonu. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć duże szczęście, żeby warunki lodowe były bardzo dobre. Niestety w zeszłym roku, bo on już minął, warunki lodowe były najgorsze 2006 roku, także dwóch przejść na raz nie udało się zrobić. Ale zrobiliśmy to najważniejsze północno-wschodnie przejście jako pierwszy polski jacht 10 na świecie, bo ono jest najtrudniejsze z tej całej podróży.
I nie zrobiliście tego drugiego?
Nie zrobiliśmy przejścia północno-zachodniego, ale tak porównując to można powiedzieć, bo niektórzy napisali dziennikarze, że klęska, że przegrali z żywiołem, takie były tytuły i wszyscy jak wróciliśmy współczuli mi, że no dobrze, następnym razem się uda i tak dalej. Ja wszystkim mówię, że to jest tak jakbyśmy jechali na olimpiadę zimową i mówili, że chcemy zdobyć 3 złote medale, udało się tylko 2, czyli prawdziwa klęska, prawda?
A wie pan, kto najczęściej jest autorem takich wpisów i takich artykułów? Ludzie, którzy widzieli jedyne przejście w swoim życiu, czyli kanał Łuczański albo inny kanał Kula, nie?
Nie o to chodzi. Ja rozumiem, jak media działają, muszą mieć świetliwy tytuł. Także to ja rozumiem, tylko czasami... No.
Dlaczego to jest tak ważne przejście i dlaczego to jest tak trudne przejście północno-wschodnie, które zrobiliście, które udało się zrobić? Bo to właściwie za to też jury was nagrodziło. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda?
Przejście to jest, jak popatrzymy sobie na mapę albo na globus, to jest olbrzymi kawał lądu, tak? I tam na tym lądzie praktycznie nic nie ma. Tam są porty co 800, co 1000 mil i to są porciki takie no małe, z małą ilością ludzi, nieznane. No i jest dużo lodu, tak? I jest ta cieśnina Wilkickiego, w zasadzie to jest to główne przejście północno-wschodnie, czyli te 300 mil, która działa jak lejek, czyli tam po prostu przy zachodnich wiatrach i przy przeważającym prądzie, który płynie z zachodu na wschód, ten lód zbiera się i żeby przepłynąć, trzeba poczekać na wiatry z południowego wschodu, ze wschodu, wtedy on ten lód może trochę odepchnąć od brzegu i wtedy przy brzegu można przepłynąć. Czasami zdarza się tak, że to przejście jest wolne od lodu nawet 15 lipca, ale w tym roku, chociaż prawdopodobieństwo mówiło, że 15 sierpnia będzie wolne całkowicie, to myśmy przepłynęli dopiero 23 sierpnia i naprawdę lodu było jeszcze dużo. Tak, musieliśmy płynąć wzdłuż brzegu, bo dalej był stały lód.
Czyli samo przejście, jaki to jest?
To jest 300 mil mniej więcej. 300 mil to jest razy 2 minus 10%, czyli 550 kilometrów.
I w jakim czasie je przepłynęliście?
To jest 2,5 doby mniej więcej. Tak, 2,5, 3 doby może. Bo jak płynie mniej więcej tak 140-150 mil na dobę.
Ale też mogliście tego nie przepłynąć, tak?
Mogliśmy nie przepłynąć, jak staliśmy w Dixon, bo staliśmy w porcie Dixon 2,5 tygodnia czekając na to, aż rozmarznie, zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście damy radę, że nie trzeba będzie wrócić.
I nie jesteście w stanie tego przewidzieć, organizując taką wyprawę na przykład, bo warunki są tak zmienne, że to trzeba wkalkulować.
To jest Arktyka, tam nie sposób wszystkiego zaplanować, tak? To nie są oceany południowe, gdzie pasa wieje albo coś takiego, także tam to zależy od lodu, nie jesteśmy lodołamaczem.
I mogliście zostać na przykład też uwięzieni w tych lodach, prawda? Bo też takie sytuacje się zdarzają?
Też takie sytuacje się zdarzają, chociaż no, należy się starać, żeby do tego nie dopuścić. Czyli jak się wpływa w lód, to trzeba wiedzieć, jaka jest prognoza pogody, skąd będzie wiał wiatr, żeby ten wiatr nas nie uwięził. Tak? Teraz w tej chwili jest statek
na Antarktydzie,
który właśnie wpłynął w pole lodowe, pole się zamknęło i jest kłopot, żeby wypłynąć.
Płyną lodołamacze do niego i próbują go tam uwalniać, ale to znaczy, że co, że kapitan tego nie przewiduje, nie przewidział?
Nie wiem tego, ja nie wiem, mnie tam nie było, także...
Zdarzyło się panu kiedyś taka pułapka, uwięzienie albo trudna sytuacja?
Uwięzienie nie. Bardzo trudna sytuacja może też nie, ale jak wypływaliśmy już za Cieśniną Wilkickiego z pól lodowych, to w pewnym momencie syn zwołał mnie na pokład i wyszedłem i popatrzyłem, rzeczywiście wyglądało to dosyć groźnie, bo na skraju pól lodowych już ten lód zaczyna poruszać się razem z falą i z prądem, czyli można obrazowo powiedzieć, że byliśmy tak jak w szklance z Coca-Colą, gdzie lód pływał u góry, tak wielkość naszego jachtu to była połowa takich kostek lodu i one się zbliżały do siebie, odsuwały i trzeba było pomiędzy tymi kostkami przepłynąć, także to był manewr i ze sterem strumieniowym, i ze zwykłym sterem, i trochę do przodu, i trochę do tyłu, i trochę czasami dziobem trzeba było ten lód przestawić, to było tylko 300 metrów, ale budziło to grozę.
Pan cały czas stał za sterem, czy się zmienialiście?
W tym momencie ja stałem za sterem, tak, ale ogólnie za sterem stał autopilot. Ale tutaj z ciekawości mogę powiedzieć, bo może słuchają tego nie żeglarze, w nocy na jachcie też się pływa, bo czasami się mnie pytają, co wy robicie w nocy, czy rzucacie kotwicę na środku Bałtyku, idziecie spać. Nie, są wachty, przeważnie są 3 wachty, czyli 4 godziny się pracuje i 8 godzin potem się odpoczywa i jak cały czas płynie.
W czerwcu ubiegłego roku patrzyłam, jak z Sopotu odpływała Lady Dana 44. Razem ze mną załogę żegnali przyjaciele całej ekipy żeglarskiej. Udało mi się wtedy wejść na jacht, który prezentował mi jeden z żeglarzy. Okazało się, że nie jest to wcale tak wielki stalowy kolos, którym żeglarze wyruszali na podbój bieguna północnego.
Wbrew pozorom łódka, na której stoimy, też jest stalowa, tylko ma szlif wykonany tak zwaną szpachlą wykończeniową i stąd jest wrażenie, że jest to łódka z tworzywa.
Taka laminowana.
Taka laminowana. To jest stalowa łódka bardzo ciekawej konstrukcji holenderskiego projektanta Van der Staata, model Samoa 47. Typowa wyprawowa łódź, która jak pani się przyjrzy, ma bardzo małą powierzchnię na pokładzie do przebywania załogi, natomiast bardzo duży pokład, gdzie możemy operować jakby na górze, a musimy być schowani za owiewkę, za tak zwaną szprycbudę, która no, w warunkach arktycznych jest nieodzowna.
Aleksandra Bajer, żona jednego z uczestników i zarazem uczestniczka pierwszego etapu do Jeziora Ładogi.
Ale nie musiał pani nikt specjalnie namawiać.
Nie, mąż po prostu mi zaproponował.
Od razu się pani zgodziła?
Trochę się zastanawiałam, ale generalnie uważam, że jest to niesamowita okazja.
Ale takiej pogody jak tutaj dzisiaj na zewnątrz nie będzie, prawda?
Chyba nie, aczkolwiek no, te wczorajsze temperatury w Archangelsku dają dużo do myślenia.
Jest internet, jest sporo mediów, które pozwalają nam na to, żeby komunikować się ze światem. jest telefon satelitarny, przez który będziemy mogli się łączyć z rodzinami wtedy, kiedy będzie rzeczywiście już tęsknota bardzo doskwierała. No i oczywiście mamy różne inne media, takie jak własne komputery, muzykę, którą zabieramy w dużej ilości, sprzęt muzyczny, jeden z nas gra na gitarze, dwóch gra na gitarze, jeden gra na pianinie, w związku z powyższym mamy potężne organy na pokładzie. Nawet mamy przykaz treningu na tych organach, bo młody, najmłodszy członek załogi jest pianistą, który no, nie może wyjść z sprawy.
Piękna sprawa i słyszałam, że ktoś będzie jutro przez internet też aplikował swoje podanie do liceum, tak? Jakiś tutaj jest młody człowiek, który będzie musiał tego internetu użyć.
W samej rzeczy, tak się właśnie zdarza, ponieważ wszystko jest w protokole jakby, nie można tego zrobić wcześniej, nie można później, trzeba się trzymać terminu, stąd musimy już z pokładu jachtu wysyłać aplikację, żeby zdążyć. A tym szczęśliwcem, który będzie to robił z jachtu, jest syn kapitana Michał Wojnowski, najmłodszy członek załogi.
Ile ma lat?
16, skończy w trakcie rejsu. Bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, którzy przyszli nie tylko z powodu, że jest piękna pogoda, ale z wielkimi sercami i z nadziejami, że będziemy się nie tylko komunikować, ale również widzieć po naszym powrocie. Obiecujemy Wam, że wrócimy, a teraz parę słów, nasz szef!
Planujemy wrócić mniej więcej początek października, także jak nam się uda, no może nawet wcześniej. Będziemy dokładniej wiedzieć w połowie sierpnia, kiedy będzie lata powrotu. Także potem przeliczymy wszystko. Ja chciałem jeszcze raz w moim imieniu też i całej załogi podziękować za tak wzruszające pożegnanie. No i jedziemy.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho.
É um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã.
Z Sopotu płynęliście jaką trasą? Bo wypłynęliście z Sopotu, a zakończyliście rejs w Vancouver, tak? Można
tak
powiedzieć, ale mógłby pan prześledzić te etapy?
Tak, więc z Sopotu popłynęliśmy do Tallina, z Tallina popłynęliśmy do Petersburga i potem z Petersburga płynęliśmy najpierw przez jezioro, to jest po kolei, to jest rzeka Neva, to jest piękne przejście, bo most otwierają w nocy, tam jest o tej porze roku w miarę jasno i bardzo ładne są widoki na oświetlony Petersburg, na te wszystkie ładne budynki historyczne. Płynie się w górę rzeki Newy, mijając przy wejściu na jezioro Ładoga twierdzę Schlisselburg, gdzie siedział nasz powstaniec Łukasiński, ile pamiętam, 35 czy 40 lat tam siedział w tym Schlisselburgu po powstaniu listopadowym. Potem na jeziorze Ładoga zwiedzaliśmy kilka wysp z klasztorami, potem popłynęliśmy rzeką Świr w stronę jeziora Onega. Na jeziorze Onega zwiedziliśmy Pietrozawodsk, kilka innych miejsc. Potem wpłynęliśmy na kanał białomorski, przy budowie którego zginęło 150 tysięcy ludzi. I kanałem białomorskim popłynęliśmy na Morze Białe. Tam na Wyspy Sołowieckie są piękne tam klasztory. To jest taki bardzo znany pocztówkowy widok.
Ale wy mogliście wyjść?
Tak, myśmy tam wszędzie wychodzili.
Mieliście czas na to? Nie mieliście tak zaplanowanego do?
Nie, to był taki bardzo sympatyczny rejs turystyczny, którym wszystkim polecam. Nie trzeba się znać na żeglarstwie, ani być odpornym na chorobę morską, bo to jest tak, jakby się po Mazurach pływało.
A mieliście kontakt też z ludnością tam?
Tak, oczywiście.
Rosjanami rozmawialiście?
Tak.
Jak was przyjmowali?
Rosjanie przyjmują nas bardzo serdecznie. I to mój syn nawet się zdziwił, bo tutaj czasami są przedstawiani w mediach, może nie jako Rosjanie, ale ogólnie no wiadomo, że są pewne różnice interesu między Polską a Rosją i czytając tylko prasę, czy oglądając telewizję, które wiadomo, że przeważnie pokazuje niestety wiadomości negatywne, to można odnieść, tak jak mój młody syn, błędne wrażenie, że ludzie są jacyś dziwni czy inni, ale to nie jest prawda i właśnie powiedział, że to są bardzo serdeczni, mili ludzie, z którymi się bardzo interesująco rozmawia. Oni mają do nas co prawda żal za to, że oni nas wyzwolili, a myśmy się od nich odwrócili i poszliśmy do NATO, do Unii Europejskiej.
I tak, po swojemu to wszystko urządzamy.
I po swojemu to wszystko urządzamy. No ja staram się tłumaczyć, że nam jest tak wygodnie jednak, bo przypominam im historię, że jednak oni przez ostatnie ćwierć tysiąclecia byli u nas przez zdecydowaną większość tego czasu z wojskami, także a myśmy u nich byli tylko 2 lata i na pamiątkę mam święto narodowe, jak nas się pozbyli. Także.
A jak pan postrzega tamtejsze mariny, tam gdzie żeście się zatrzymywali? W ogóle jest to porównywalne? Jest to jaki poziom?
To znaczy, to zależy oczywiście od miejsca, bo w Petersburgu są bardzo ładne mariny na normalnym poziomie. Tak? Natomiast dalej, jak się pływa, no to w zasadzie tych marin jest kilka, ale im bardziej się zanurzamy w Arktykę, no to wiadomo, że tego nie ma, bo tam bardzo mało jachtów pływa. Myśmy płynęli grupą jachtów, 13 chyba, ile pamiętam, z różnych krajów. I to były takie regaty. Ciekawą częścią tych regat było, znaczy regaty w cudzysłowie oczywiście, bo trudno się ścigać po kanale. Ale z Archangelska potem rozpoczął się ten właściwy etap naszej podróży przez przejście północno-wschodnie.
Kiedy zdaliście sobie sprawę, że tego północno-zachodniego nie będziecie w stanie zrobić?
Jak wypłynęliśmy z Peweku i płynęliśmy koło wyspy Wrangla, tak? Myśmy cały czas śledziliśmy cały czas prognozy pogody, prognozy lodowe i doszliśmy do wniosku, że niestety to jest w tym roku niemożliwe.
Bo wy chcieliście w jednym sezonie żeglarskim, czyli który trwa kilka miesięcy, tak można powiedzieć,
w zasadzie,
opłynąć biegun, tak?
Tak, w zasadzie tak. W zasadzie skończyliśmy rejs 20 października w Vancouver. Gdybyśmy opłynęli biegun, też byśmy 20 października byli, ale w Sopocie.
Aha, w ten sposób.
Tak.
No właśnie mnie tutaj kolega żeglarz podpytywał, którędy chcieliście...
Potem nad Kanadą po prostu, czyli najpierw nad Rosją, potem nad Kanadą, w dół wzdłuż zachodniego brzegu Grenlandii, Atlantyk i do domu.
I do domu.
Ale ponieważ tam zamarzło, bo w tym roku przejście północno-zachodnie było otwarte tylko kilka dni, to popłynęliśmy przez Morze Beringa, przez Pacyfik Północny do Vancouver.
A proszę powiedzieć, jacht jest teraz już w Sopocie, czy nadal tam?
Nie, jacht jest Vancouver.
Vancouver?
Jacht jest Vancouver.
A jacht jest pana? To jest własność
tak,
pana?
Tak, to jest mój.
To jest specjalna jakaś jednostka, bo nie wyglądała na jakąś mocno, mocno stalową i wzmacnianą, tak jak żegnaliśmy w Sopocie.
Bo ona nie jest specjalnie wzmacniana, no to ona jest stalowa, tak, tylko że jest ładnie zaszpaklowana, także nie widać, że jest stalowa. Niektórzy myślą, że to plastik, a to jest stalowa jednostka, mocna.
A słyszałam, że syn zdawał w tym czasie egzaminy do liceum, tak?
Tak, zdawał egzaminy do liceum. Udało się załatwić, że mógł to zrobić przez internet i zdał. Także teraz właśnie dzisiaj jest w szkole niestety.
Były jakieś niebezpieczne sytuacje? Pływające duże ryby, kontenery, coś, co sprawiło wam trudność? Coś, co was przestraszyło?
To znaczy oprócz tego pola lodowego, które zawsze jest niebezpieczne, bezpośrednich niebezpieczeństw nie było. Zgubiliśmy stratwę ratunkową na Morzu Beringa, bo nas troszeczkę położyło i zamocowanie nie wytrzymało. No i troszeczkę załoga tak bez stratwy potem na mnie patrzyła, jak to będziemy płynąć. No mówię, dobra, przeliczyłem rachunek prawdopodobieństwa i stwierdziłem, że nawet jeżeli stalowym jachtem uderzymy w kontener, to się chyba tak szybko nie rozwali. Także dopłynęliśmy do Vancouver. Ale niebezpieczeństwem pływania w Arktyce jest to, że tam jest pustkowie, także nawet jeżeli trzeba wezwać pomoc, to pomoc nie będzie szybciej niż na 5 dni.
Co wtedy przez 5 dni robić?
No zależy jaki jest problem, ale też każdy ma wyobraźnię.
Nie zabrakło wam niczego, jeżeli chodzi o wyżywienie wody?
Wszystko wyżywienia nam wystarczyło. Jeżeli chodzi o wodę, to powiem taką ciekawostkę, że mamy odsalarkę na jachcie, z tym, że żeby odsolić wodę, to ona musi mieć więcej niż zero, jak mówią prawa fizyki, ale się okazało, że jeżeli ma mniej niż 2,5 stopnia, to woda wychodzi niesmaczna, czyli ponieważ tam na ziemi Franciszka Józefa woda miała około 0,5 stopnia, 1 stopień, to musieliśmy poczekać, aż zrobi się cieplejsza, żeby mieć wodę, która się bardziej nadaje do picia. Ale nie to, że spragnienia cierpieliśmy, to wody nam wystarczało.
A co panu dała ta wyprawa, już tak kończąc? Cel był taki czysto poznawczy? Jaki?
No cel był taki, żeby to zrobić po prostu. Żeby to zrobić.
Płynie się, żeby płynąć.
I dała satysfakcję, że nam się po prostu udało. Mhm. No i teraz dała nagrodę, która jest będzie bardzo miłą pamiątką.
Bo to dla żeglarza bardzo ważna, jeżeli nie najważniejsza nagroda.
Tak, to jest najważniejsza nagroda w polskim żeglarstwie. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy.
Już pan zbiera gratulacje, co inni żeglarze mówią, dzwonią?
Tak, no więc Maciek Suckiewicz do mnie dzwonił dzisiaj jako pierwszy, który dostał wyróżnienie. On na jachcie Barlovento popłynął w tym roku z nami i tam popłynął na ponad 82,5 stopnia szerokości.
No my kilka miesięcy temu robiliśmy dużą audycję z panem Maciejem w roli głównej i z jego załogą i z jego jachtem, więc mam nadzieję, że teraz kolejna Lady Dane 44, tak? Bo tak się nazywała wasza jednostka.
Tak.
I to był specjalnie zbudowany jacht na tę wyprawę?
Może niespecjalnie. Może niespecjalnie na tą wyprawę, chociaż ja miałem jacht plastikowy i powiedzieli mi, że żeby tam dostać pozwolenie na przepłynięcie, trzeba mieć jacht stalowy, chociaż podobno to już nie jest aż tak wymagane. Z tym, że stalowy jest bezpieczniejszy, poza tym no, jest bardziej przygotowany na dalsze wyprawy, ma więcej zbiorników na paliwo, na wodę.
Historia prestiżowych nagród Rejsu Roku to w praktyce historia całego polskiego żeglarstwa morskiego od 70 roku. Na liście laureatów znajdują się najwybitniejsi polscy żeglarze, którzy pojawili się na morzach i oceanach. Między innymi polska żeglarka Joanna Pajkowska, której w tym roku jury przyznało drugą nagrodę.
To jest takie start w regatach Ostar, transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy, ale wyjątkowy z tego względu, że mimo problemów na starcie zdołała później na trasie, sztormowej trasie atlantyckiej nadrobić te straty. Oczywiście gdyby nie miała tych problemów na starcie związanych z awarią jachtu, byłaby pewnie na lepszej pozycji, ale i tak z dwóch polskich jachtów była najszybsza. Natomiast w ubiegłym sezonie ona czterokrotnie pokonywała ten Atlantyk. Można powiedzieć, że to już jest jakiś taka stała trasa przejść.
A to trudne regaty.
No trudne regaty, a jednocześnie została przez organizatorów uhonorowana takim tytułem First Lady Atlantyku. No honorujemy Joannę Pajkowską również za tę wytrwałą walkę w takich wyczynowych przedsięwzięciach. Co sezon słyszymy o jej jakichś śmiałych wyprawach. Z pewnością usłyszymy jeszcze niejednokrotnie o tym.
Joanna Pajkowska pojawi się w Gdańsku w marcu, mam taką nadzieję, bo musimy przecież dokończyć rozmowę, którą nagrałam z żeglarką przy okazji, gdy odbierała swój srebrny sekstant za 2009 rok, kiedy to opłynęła samotnie świat. Posłuchajmy, co mówiła wtedy o samotnym żeglowaniu.
Może niekoniecznie od razu samotnie, ale ja chcę spróbować, bo po prostu to jest po prostu fantastycznie. Ja w ogóle nie patrzę na to, że to jest niebezpieczne, ani jakiekolwiek w takich kategoriach. Ja po prostu patrzę na to jako spełnienie, realizacja moich długoletnich marzeń. I to jest fantastycznie po prostu.
Fantastycznie jest, ale jak się zerwie kotwica albo jest niedobrze, coś się dzieje
ale
ze zdrowiem.
Ja nie zerwię kotwicy, bo ja żegluję. Ze zdrowiem ja po prostu zakładam, że ja nie choruję. Już. Trzeba sobie założyć to i już. I realizować.
Ile miejsc pani odwiedziła? Ile
państw? Ja w ogóle nie odwiedziłam, bo moje założenie było płynąć non-stop. Ja wiem, że to jest w ogóle... Ludziom się nie mieści w głowie,
mieści
prawda?
Się.
Bo żegluję się po to, żeby zobaczyć. Ale ja zawsze powtarzam, że ja nie jestem samotną turystką, to samotną żeglarką. Mnie pasjonuje to właśnie, no trudno być, walka z żywiołem, a jakieś tam zmaganie się. Ja tej samotności w ogóle nie odczuwałam, ale tak naprawdę pływanie samotnie od wyspy do wyspy to mnie w ogóle nie pociąga i nie interesuje.
Mogłaby pani żyć bez morza? Chyba nie.
Chyba nie. Już nie. Już tyle lat żyję z morzem, że już na pewno nie.
Ile czasu pani wytrzymuje na lądzie? Tak od rejsu do rejsu?
No, to zależy oczywiście
ale
od okoliczności.
Ale jest coś takiego, że ciągnie bardzo?
Nie, no pewnie, że ciągnie, ale staram się robić też różne rzeczy. Ja lubię różne rzeczy. Uwielbiam narty, na których już nie byłam od 3 lat, przez to, że żegluję ciągle. Także tutaj na przykład różne rzeczy trzeba troszeczkę odłożyć. No, ciągnie na to morze. To jest tak jak ludzie, którzy chodzą w góry, ciągnie w góry, prawda? Którzy chodzą po górach. Także to jest coś takiego, jak człowiek ma pasję, to go do tego ciągnie i tyle.
W ciągu tych ponad 40 lat wśród laureatów głównych nagród Srebrnego Sekstantu znajdziemy 42 jachty, 43 kapitanów, 13 rejsów polarnych i 11 startów w oceanicznych regatach. Pewnie wrócimy do tych najlepszych w naszych kolejnych audycjach. Dziś kłaniamy się już. Anna Rębas, autorka i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
caringa, gambê,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é com essa ribeira das águas de março é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino
pingando,
é uma é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau, é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
horte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pá. Badaba,
ba,
ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,